Cześć, witam Was serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest Franciszek Georgiew, właściciel firmy Tigers. Moim zdaniem najbardziej znanej firmy zajmującej się marketingiem w Polsce. Niedawno przyszliście rebranding, który widziałem, oglądałem, bardzo mi się podobało. I będziemy rozmawiali o tym, jak budować i tworzyć dynamiczne zespoły na przykładzie firmy Tigers.
Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Cześć Franciszku.
Cześć.
Witam Cię. Powiedz mi dwa słowa o sobie. Kim jesteś?
Kim jestem? Myślę, że jestem osobą, która bardzo przywiązuje dużą wagę do strategii. To mnie zawsze interesowało. Hobbystycznie, nie wiem, historia, jakieś gry komputerowe, strategie, a potem biznes. I myślę, że to jest klucz, jakbym miał powiedzieć dwóch zdań.
Jest strategiem, bardzo mi się podoba. Powiedz mi, jak dbasz o to, aby wartość, wizja i misja firmy były odzwierciedlane we wszystkich aspektach działalności firmy Tigers?
No myślę, że tutaj jest kilka procesów, które trzeba porządnie zapiąć. Myślę, że najważniejszym jest rekrutacja i wyłonienie wartości i rekrutacja na podstawie wartości. Czyli my w firmie uważamy, że culture fit tak zwany jest bardziej istotny niż twarde kompetencje, ponieważ twardych kompetencji w większości, może poza jakimiś programistami senior, można się nauczyć dosyć szybko i można działać na sprawdzonym procesie, ale pewnego takiego mindsetu, nastawienia nie nauczymy ludzi. I nasze pytania rekrutacyjne są zaprojektowane tak, żeby poprzez scenki, poprzez pogłębianie pytań dochodzić do tego, czy ktoś wierzy w podobne rzeczy, takie jak transparentność. Kiedyś mieliśmy w wartościach zaangażowanie, teraz to zostało wchłonięte, ale wydaje mi się, że ono dobrze oddaje. Łatwo jest wytłumaczyć ten taki nastrój, którego oczekujemy w firmie. Nastrój zaangażowania, proaktywności, transparentności i też takiej jednostkowej odpowiedzialności, ale takiej pozytywnej, że jakby bierzemy ten ownership na siebie i za to się premiujemy, tym się wzajemnie wzmacniamy, więc na pewno rekrutacja, no i później wzmacnianie tego przez to, żeby, no skoro mówimy, że jesteśmy transparentni, no to u nas na przykład rachunek zysków i strat wisi na ścianie w firmie i każdy może go zobaczyć. Jeżeli klienci chcą zobaczyć, jakie mają wyniki, to dajemy im dostęp do kont reklamowych bezpośrednio na przykład i tak dalej, i tak dalej. To jest na każdym poziomie. Jeżeli mówimy o, nie wiem, na przykład wynagrodzeniach, to siatka wynagrodzeń jest publiczna i jakby na tych samych stanowiskach mają dokładnie ten sam wszyscy algorytm wynagradzania. Nie ma premii za staż pracy czy coś takiego, można co najwyżej zmienić rolę, więc po prostu trzeba naprawdę określić to DNA firmy i właśnie upewnić się, że poszczególne gdzieś tam obszary firmy się z tym spinają.
Powiedziałeś dwie rzeczy, które są dla mnie jako właściciela firmy bardzo interesujące. Po pierwsze, kultura organizacji. Z mojego doświadczenia wynika, że w większości wypadków są to tylko wielkie słowa w firmie. Nie? Że ktoś tam powiedział, mamy kulturę organizacji, napisał trzy zdania i mówi, że ma kulturę organizacji. Jak wy ją określiliście? Mhm.
Jasne. Wiesz, to w ogóle zacznę od tego, że każda firma ma tę kulturę organizacji. To jest takie wyświechtane stwierdzenie, ale bardzo prawdziwe. Bo ktoś może twierdzić, że to nie jest dla niego na przykład ważne albo że tego nie ma, ale jakaś ona jest. No bo to jest, tak się mówi też znowu, że to jest to, co się dzieje, jak szef nie patrzy. To jest kultura organizacji. No i właśnie my naszą kulturę organizacyjną wyłoniliśmy w taki sposób, że ja bardzo mocno cisnąłem od samego początku, dużo pracowałem i naprawdę ta firma fajnie rosła. No i osiągaliśmy jakieś sukcesy. I po trzech latach takich sukcesów z freelansu na jakiś tam zespolik, potem na jakiś już porządny zespół, zadaliśmy sobie pytanie, no dobrze, osiągamy jakieś tam ponadrynkowe rezultaty, czyli ludzie, z którymi zaczynałem, zostali daleko w tyle. Ludzi, których chciałem prześcignąć, prześcignąłem. I już zaczynamy myśleć o tym jako zespół. To co uczyniło nas wyjątkowymi w jakiś sposób? Musimy sobie odpowiedzieć, co to było. I właśnie wtedy usiedliśmy i zaczęliśmy spisywać wartości firmowe. Wtedy stworzyliśmy ich 6 i one funkcjonowały z 5 lat. Teraz to uprościliśmy do 4. Po prostu jest to łatwiejsze do zapamiętania i równie pojemne. I rozbiliśmy te wartości na poszczególne zachowania, czyli na przykład, no nie wiem, otwarcie rozmawiamy o sukcesach i porażkach. To jest na przykład element wartości transparentność. Albo, nie wiem, dajemy i otrzymujemy feedback w dobrej wierze. I to są takie detale w tych słowach, ale każdy z nich ma znaczenie. Czyli nie, że tam wiesz, że robimy sobie feedback, tylko dajemy, otrzymujemy i zakładamy dobre intencje, dobrą wiarę w tym feedbacku, że robimy to w pewnym... I pamiętam, to były takie często też kontry na rzeczy, które nie działały, czyli trochę też ambicjonalnie. większość tych wartości była oparta na naszych mocnych stronach, ale też część rzeczy chcieliśmy skontrować, czyli w mniejszej firmie mieliśmy problem jeszcze z takim zaufaniem, żeby dawać sobie ten otwarty feedback, więc pośród powiedzmy 70% rzeczy, które już mamy, dorzuciliśmy 30% takich trochę ambicjonalnych i aktywnie nad tym pracowaliśmy. Teraz bardziej wzmocniliśmy ownership, bo w większej firmie on się rozjeżdża, w sensie teraz jest nas blisko 100 osób w 4 różnych spółkach, więc to też się zaczęło rozjeżdżać, no i to dokręciliśmy.
A powiedz mi, ten element badania ludzi przed zatrudnieniem, no bo ja też miałem, w sumie chyba z 250 osób zatrudniłem w życiu, nie? I bardzo różnie wypada to, jak ich badamy i z tym, co jest później. Jak wam to się sprawdza, to badanie, czy ci ludzie pasują do waszej kultury organizacji względem tego, jak później się zachowują? Bo ja mam taką teorię z własnego życia, że ludzi tak naprawdę to poznajemy w pół roku. Bo wiesz, muszą się pojawić wydarzenia trudne, wymagające, kiedy wychodzi nam ten prawdziwy człowiek, a nie nagrany na niego system, kiedy inteligentny człowiek może być każdym w momencie badania. Jak wam wychodzi to badanie?
Wiesz co, bardzo mamy to przemyślane. Jest to wzięte z dużo większych firm i gdzieś tam dostosowane do naszych potrzeb. Mamy 5-etapowy proces rekrutacji. Pierwszy etap to jest screening CV. Tam mamy oczywiście jakieś dobre praktyki, na co zwracamy uwagę. Później taki krótki telefon, w którym sprawdzamy, czy ktoś trochę nie ściemnia, czy ktoś przeczytał ogłoszenie i takie po prostu kolejne odsianie. Później mamy zadanie rekrutacyjne wcześniej, czyli jeżeli ktoś mówi, a ale czy mi zapłacicie za zadanie, czy no nie wiem, czy mi się chce, czy coś, to już wiemy, że nie pasuje, no bo my chcemy ludzi, którzy chcą pracować właśnie tutaj i z pewnych określonych powodów. I po tym zadaniu mamy takie spotkanie z takim middle managementem, no i potem z takim prawie, że top managementem. No powiedzmy, na specjalistę CEO nie przychodzi na rekrutację, ale taka menadżerka, która z nami pracuje, nie wiem, 5 lat czy coś, ona jest na tej rekrutacji i naprawdę tam mocno dokręca śrubę. I my na tych rozmowach stawiamy bardzo mocno nie na to, żeby przejść przez listę pytań i je po prostu trzaskać jedno za drugim, tylko mamy pulę określonych pytań, które po prostu pogłębiamy. No bo można komuś zadać pytanie, no dobrze, gdzie chcesz być za 5 lat na przykład? No i to ludzie się czasem z tego śmieją. Moim zdaniem to jest dobre pytanie, bo pokazuje, czy ktoś w ogóle ma jakiś plan czy pomysł na siebie, a takich ludzi chcemy, ale później schodzimy i mówimy, no dobrze, a to gdzie chcesz być za 3 lata? A potem, a to gdzie? A jak ta rola cię popycha w ogóle w tym kierunku? A potem jak coś? I widzisz, i nagle ludzie zaczynają opuszczać gardę, bo w momencie, kiedy w trakcie procesu rekrutacyjnego oni nagle mówią, o kurczę, to nie jest tak, że odpowiedziałem i już lecimy do następnego pytania, tylko muszę wyjaśnić jakieś rozumowanie, które za tym idzie, no to działa lepiej. Jest tam sporo technik, bo my wrzucamy czasem takie pytania, wiesz, jakieś zadanie z procentów, proste, ale to ludzi bardzo stresuje, więc oni znowu, ważne jest, tak jak w judo, żeby kogoś tam szarpnąć w jedną stronę, szarpnąć w drugą i on nagle zapomina, że miał te wszystkie swoje przygotowane jakieś odpowiedzi i tak dalej. Jest raz bardzo miło, potem bardzo ostro, potem znowu miło i oni opuszczają gardę. I ten proces jest dłuższy. No i następnie po tym procesie, bo to można dużo o nim opowiadać, a też nie jest taki długi format, żebym teraz gadał o tym pół godziny, no to jest jeszcze ważny jest ten okres próbny. My od jakiegoś czasu zakładamy, że po tym okresie próbnym 3-miesięcznym ktoś musi mieć pełną sprawność operacyjną w zakresie tego stanowiska, na które aplikował. Czyli jeżeli jest juniorem, to musi być przynajmniej tym juniorem takim, jak my oczekujemy, że będzie. Jeśli nie staje się nim w 3 miesiące, to nie przedłużamy tego okresu próbnego, dając oczywiście wcześniej już znać, że słuchaj, to nie idzie w dobrym kierunku. To się zdarza rzadko, ale też się nauczyliśmy, żeby nie przedłużać tych szans w nieskończoność. 3 miesiące, żeby się pokazać z dobrej strony, to jest wystarczająco dużo i raczej ludzie starają się na początku pokazać z dobrej strony, więc tak to działa. Później wiadomo, jest szereg procesów takich HR-owych, typu jakieś tam oceny roczne, tu raz w roku taki pretekst, żeby porozmawiać jeszcze o tych wartościach. Jest komunikacja jakaś wewnętrzna, jakieś tam CEO mailingi, jakieś takie rzeczy, które wzmacniają te rzeczy i to jest naprawdę wystarczające, wydaje mi się, żeby to trzymać w ryzach.
A powiedz mi, jakich metod motywacji używasz, żeby twój zespół był zarówno kreatywny, ale żeby dowoził rzeczy, które dowozi?
Ja w ogóle nie wierzę w motywowanie ludzi, to bym zaczął od tego. Ja uważam, że ludzie przychodzą zmotywowani i trzeba im zdejmować przeszkody do tej motywacji, którą już mają. Czyli nie przypominam sobie, żebym kogoś niezmotywowanego udało mi się go zmotywować w takim sensie. Nawet jak byłem na samym początku drogi, tak na zasadzie rok, dwa w biznesie czy w freelancie nawet, pamiętam jak myślę, to osoba się nie sprawdza. Może jak jej zapłacę więcej, to będzie się bardziej starać. I mówię, że to jest dokładnie odwrotny mechanizm od tego, który powinien tutaj działać. I wydaje mi się, że ta pozytywna, mocna kultura połączona z tym, żeby nie bać się wymagać, ja tego staram się teraz nauczyć naszych menedżerów, ponieważ oni, ja mam wrażenie, że w biznesie jest taka cykliczność, że ja przeszedłem jakąś drogę, potem Karolina CEO Tigers przeszła taką drogę, potem jakiś menadżer przechodzi tą samą drogę i tymi samymi rzeczami się stresujemy, o na przykład ktoś odejdzie z firmy i po prostu to jest jakaś tragedia. Dzisiaj dla mnie 5 osób w tą, w tamtą, to jest jakby, to nie ma znaczenia, w sensie jakby nie robimy nic złego, więc jakby po prostu rotacja jest naturalnym na przykład elementem w firmie. No, na przykład młodzi menadżerowie się tam przejmują strasznie i trzeba ich tego wszystkiego nauczyć, więc jak oni przejdą ten cykl, to też nie boją się wymagać i znowu, jeżeli wymagamy zgodnie z tą kulturą, to jeszcze bardziej ją wzmacniamy i to jest właśnie pozytywne, inspirujące. Tylko trzeba się nie bać wymagać, tak powiem, to jest trudne na początku.
Słuchaj, można Ciebie nazwać podróżnikiem. Dużo Cię nie ma w kraju, jeździsz, zwiedzasz, masz kolejne plany. Jak zarządzasz firmą w momencie, w którym Ciebie nie ma?
W ogóle, bo ja nie zarządzam tymi firmami już, w sensie jakby nie wpływam. W tym roku zacząłem jeździć rzeczywiście więcej, w zasadzie w każdym miesiącu jestem w jakimś innym kraju. Ostatnio byłem w Automation House na spotkaniu pierwszy raz od 5 lat, jednej z firm, które współzałożyłem z Grześkiem i z Adamem tutaj. I no po prostu pierwszy raz od 5 lat zauważyłem, że jakieś wyzwanie z marketingiem, że zostaje jakieś rozmyty, widziałem, że i tak mają spotkanie na ten temat. No to mówię, to wypadnę, no znam się na tym marketingu trochę, to może coś wniosę, ale staram się nie uczestniczyć i uważam, że jakkolwiek to potrafi spowolnić wzrost biznesu krótkoterminowo, no bo ci ludzie muszą się znowu nauczyć na błędach tego, czego ja się nauczyłem, to jeśli są spójni z tą kulturą, to oni będą walczyć, będą się uczyć, będą piąć się w górę. Ja doszedłem do takiego miejsca w moich firmach, gdzie tak jak wcześniej kurczowo się trzymałem udziałów, ja w Tigers zachowałem 100% udziałów do zeszłego roku, i tam parunastu milionów obrotu od zera gdzieś tam netto tego agency fee, nie pompuję tych liczb jakoś tam sztucznie. No i oddałem 5% firmy w zasadzie na zachętę, żeby się upewnić, że Karolina będzie myśleć nie jak top manager, tylko jak przedsiębiorca i to działa. Więc ja w ogóle zacząłem się otwierać na to, że udziały to jest coś, czym można zacząć żonglować, jeśli ci ludzie przejdą te lekcje i tak dalej. I szczerze wolę to, niż wskakiwać w jakieś tematy, które już w swoim życiu rozwiązywałem, no bo szczególnie w kilku spółkach. Dla mnie rozwiązywanie 5 raz tego samego problemu marketingowego jest trochę nudne. Chcę budować duże rzeczy, kolejne, a nie wskakiwać w te operacje. Więc mój styl życia jest raczej taki, że spędzam najwięcej czasu na takim przemyśleniu tego wszystkiego. Mam bardzo dużo jakichś takich map myśli, jakichś takich Notion, takich spisanych rzeczy, które staram się aktualizować, podważam to z ChatGPT, bo swoją drogą CEOs, wbrew temu co ludzie sobie wyobrażają, nie mają dla mnie czasu. Oni są zawsze zajęci zarządzaniem firmą, więc jak ja chcę im nawet coś podpowiedzieć, to ja w zasadzie trochę czekam w kolejce, żeby nie rozwalać kalendarza na jakieś spotkanie, a tymczasem muszę coś robić. Więc jak minie, teraz na przykład bardzo mocno projektuję ekosystem holdingowy i zastanawiam się, jak zrobić cross-sell między spółkami. To jest dla mnie jeden z głównych priorytetów. Mamy bardzo fajnych klientów w każdej firmie, ale nie do końca jeszcze umiemy współdzielić. A wszyscy są naprawdę bardzo wysoki standard i klienci są zadowoleni, więc aż się prosi, żeby poszerzyć te usługi.
To, co mówisz, brzmi jak idealny przykład bycia właścicielem, że już faktycznie jesteś właścicielem, a nie pełnisz tych wszystkich ról, które większość ludzi w MŚP pełni, czyli pracownik, menedżer, decydent, właściciel, inwestor i tak dalej, zostajesz już właścicielem. Powiedz mi, jaki jest twój teraz cel biznesowy?
Tak nawet powiem coś, co jest bardzo ciekawe, nie odpowiadając na pytanie jeszcze tego wprost, bo chciałem tego podkreślić, jak trudne to jest. W takim sensie, bo ja sobie tutaj mówię, jeżdżę sobie na wakacje, w ogóle myślę, tylko wspaniale, prawda? Ale ogólnie poziom, ciśnienie, które musiałem przezwyciężać, jakieś takie pokusy, żeby wracać. Musiałem jak Odyseusz się przywiązać do masztu praktycznie, żeby mnie te syreny nie skusiły. Ja naprawdę wstaję codziennie rano i patrzę w lustro dosłownie, patrzę sobie w oczy i mówię, masz robić duże rzeczy. Dzisiaj robimy duże rzeczy wysokopoziomowe, nie wchodzisz tam i tak dalej. Do dzisiaj tak robię, ponieważ jestem w Warszawie, tu zajrzę do biura, tu coś tam i już czuję, że a może tam bym tego skołczował trochę i tak dalej. Nie, to nie jest moja rola. A moim celem biznesowym jest to, co określiliśmy pierwotnie w 2000, tam chyba 2019, może 2018 roku na jakimś warsztacie strategicznym. Ja chciałem zbudować globalny holding technologiczny i chcę otwierać nowe firmy w obszarze technologii albo wchodzić w nie na udziały i tworzyć taki ekosystem holdingowy i wychodzić z nim za granicę. I tak małymi krokami no, ta technologia się zaczęła pojawiać wraz z Automation House'em, teraz prawdopodobnie jakieś kolejne przedsięwzięcia. I chciałbym z tym zacząć wychodzić skutecznie za granicę, dlatego zacząłem publikować w swoich kanałach social media po angielsku. Teraz zacząłem tam zdawać jakichś ludzi z Singapuru, z jakichś tam expat cities tak zwanych, tych miast expatów. No i zobaczymy, gdzie mnie to zaprowadzi. To pewnie zajmie chwilę, pewnie nie jedna porażka przed tym, ale taki jest kierunek.
Bardzo Ci dziękuję za te porady i z podziwem obserwuję, jak zbudowałeś biznes, w którym możesz już być właścicielem i on działa, bo to wcale nie jest proste. I tak naprawdę z mojego punktu widzenia osoby, która sprzedaje firmy naszych klientów, jest to bardzo rzadka umiejętność w Polsce zrobić tak firmy.
I dlatego z Twoich ust tym bardziej doceniam ten komplement, bo wiem, czym się zajmujesz i wiem, że dużo firm widzisz od środka, więc wielkie, wielkie serdeczne dzięki.
Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Drodzy słuchacze Azbiro, mam nadzieję, że Wam spotkanie z Franciszkiem się podobało tak mocno jak mi i do zobaczenia.
Dzięki.